Kiedy król Dawid kończy ten psalm, który mówi o bliskości z Bogiem, psalm 139, to na samym końcu mówi do Boga, aby Bóg go badał, czy jest na drodze bezpiecznej. Kiedy modlimy się i chcemy bliskości z Bogiem, to myślę, że to jest ten moment, kiedy tak jak Dawid powinniśmy powiedzieć, badaj me serce, Panie, bo Bóg może zobaczyć, gdzie jest przeszkoda, której my zobaczyć nie możemy. Bóg może widzieć to, czego my nie widzimy, Bóg to widzi. Wiecie, Duch Święty bada głębokości, On zna i wierzę, że wiele razy, kiedy się modlimy, to nie tyle powinniśmy patrzeć na innych. Wiecie, w kościele przez te setki lat, jak ludzie się nauczyli chodzić do kościoła, ja nawet nie lubię tego słowa, chodzić do kościoła, szczerze mówiąc, mnie drażni to słowo, ale nauczyli się ludzie patrzeć i ja od dziecka pamiętam, że patrzyli na to, kto jak się ubrał. Nie chodziłem do takiego kościoła, gdzie chodziła większość świadomie wierzących ludzi, ale do takiego tradycyjnego. Natomiast patrzono, jak się kto ubrał, kto czym przyjechał i takie, wiecie, różne mało ważne rzeczy, oceniano ludzi. I teraz przenosząc się gdzie indziej, niedawno byłem w szpitalu przyjaciela w Polsce. Człowiek ciężko chory. I kiedy wywiązała się rozmowa o tym, co się dzieje ostatnio na świecie, wiecie, tam, i no, sami wiecie, w wiadomościach ciągle coś mówią, wiecie, zobaczyliśmy, że on tam między innymi dwoma braćmi, nie tym, który był w szpitalu, ale jeszcze dwóch innych, którzy było, wywiązała się rozmowa i zobaczyliśmy, że ten w ogóle nie wie, co się dzieje na świecie. Nie dlatego, że w szpitalu nie ma telewizji, ale dlatego, że jego stan jest tak poważny, że go to w ogóle nie obchodzi, nie interesuje. I zobaczyłem, że taką lekcję sobie tu z tego wziąłem, że chorego nie obchodzi, kto jak się ubrał, kto co tam powiedział, jaki polityk, co się dzieje na świecie. Choremu się nie proponuje, czy by nie chciał na 25 lat jakieś oszczędności założyć. On zaczyna mieć gdzie indziej swoją realność. Podobnie kiedy byłem w Afryce i byłem we wsiach, gdzie pomoc humanitarną rozdawali misjonarze, to wiecie, szczerze mówiąc, ten chleb, który tam rozdawali, nie zawsze był świeży, ale nikt nie mówił, że jest nieświeży i nie wyrzucił go. Ubrania, których tam rozdawano, no nie były jakieś takie najmodniejsze i nie były takich marek, jakbyśmy chcieli. Ale żaden człowiek nie wyrzucił. Dlaczego? Ponieważ ich potrzeba była większa niż ludzka chęć dogadzania sobie przyjemności. I myślę, że Duch Święty dziś zachęca nas do badania nie innych osób, nie innych kościołów, ale samych siebie i postawy względem Ducha Świętego w naszym sercu. Czy Duch Święty może do mnie mówić? Czy Duch Święty może mnie odnawiać? Czy podtrzymuje relacje z Duchem Świętym, z Bogiem? Kiedy ostatnio tak głęboko i prawdziwie zadaliśmy sobie pytanie co do tego EKG, do badań naszego chrześcijaństwa? Pamiętam, jak parę lat temu, kiedy leczyłem się po przebytej chorobie, często jeździłem do szpitala i robili mi całą serię badań. Najpierw mi kładli na EKG, potem mi robili tomografię, potem mi krew pobielali. No i wszystko, wszyscy to wiecie tutaj, prawda? Sami młodzi na sali, wszyscy wiedzą, prawda? I wiecie, jak to jest ciężko, nie? Ale potem, kiedy już to zrobili, to dali nam taki wydruczek, prawda, kartkę. A na tej kartce pisze i tam mamy, prawda, cukier, to, krew, wszystko to mamy napisane. I wiecie, przyszliśmy tu dzisiaj i czego oczekujemy od Boga? Ja myślę, że kiedy Dawid się modlił, aby Bóg mu objawił to, to mniej więcej ma być to takie badanie, tyle tylko, że nie naszego ciała, a naszego duchowego stanu. Pamiętam po tamtych moich badaniach, które miałem w szpitalu, wyszły różne złe rzeczy, one później się zaczęły normować w miarę leczenia się. Niektóre w ogóle zapomniałem, że nawet było tak źle. Ale jak wyglądają złe badania, pamiętacie? Złe badania na przykład wyglądają tak, że lekarz mówi, mam cię za dużo cukru, mówi. Albo mówi, za gruby, za mało ruchu. groźba choroby serca. Patrzy, mówi, za duże zakwaszenie organizmu, proszę przestać jeść mięso, więcej warzyw i tak dalej. I czy nie przydałoby się nam, a może czy nie tak właśnie brzmią wyniki naszego duchowego badania? Czy gdyby Pan Bóg nam na chwilę pożyczył taki komputer, który nas by mógł zbadać, że można by było troszkę swojego duchowego życia pobrać i zbadać? Ja wiem, że to jest niemożliwe, ale chcę, żebyście sobie coś wyobrazili. Czy nie wyszłoby takie badanie, że za dużo cukru, za dużo słodzicie? W sensie nie cukru rzeczywistego, tylko chcemy mieć za słodkie życie. Za mało ruchu. Nic nie ewangelizujecie, by wyszła ta maszyna. Nic nie idziecie dla Ewangelii. Oczywiście u innych by wyszło, że jest dość. Groźba choroby serca. Możliwość skamienienia serca, ma być żywe. Zakwaszenie organizmu, czyli gorycz. A gorycz powoduje, a wszystko do niczego, a muzyka do niczego. Do niczego, te skrzypce do niczego, przyjdzie do cimno, ciepło. Wiecie, o co chodzi? Taki człowiek, jak jesteś koło niego, to już masz nadkwasotę, już masz gorzko. Czy to nie są badania naszego duchowego życia? I wtedy sobie pomyślałem, jest lekarstwo Boże. Jest Boże uzdrowienie w Duchu Świętym. Możemy przychodzić przed Boży tron i On nam pokazuje, wiecie, ja ostatnio często sobie chodzę na takie spacery modlitewne. Bardzo sobie pilnuję tego. Albo czasami schodzę sobie w domu u siebie do samotnego pokoju, na sam dół, mam taki pokoik na dole i tam sobie siadam na podłodze, zamykam oczy i spędzam czasami 20 minut z Panem. Nauczyłem się nawet, że włączam sobie taki stoper w telefonie, jak na przykład patrzę, że mogę siedzieć rano 20 minut, to sobie to włączę na 20 minut. I wtedy nie muszę co chwilę patrzeć, która jest godzina. Wiem, że jak minie te 20 czy pół godziny, to samo będzie piszczeć. I wtedy mogę się wyłączyć i spędzać czas z moim Panem. Wtedy mogę sobie przypominać, że płynie rzeka, o której Biblia mówi, że rozwesela miasto Boże. Jest możliwość czerpania w Duchu Świętym, możliwość uciszenia przed Nim, rzeka uzdrowienia życia, chociaż za oknem coraz gorzej. Chociaż za oknem nie tylko jesień w rzeczywistym sensie, ale ja myślę, że jest duża jesień tego świata. Jesień cywilizacji człowieka, jesień osiągnięć człowieka, to myślę sobie, jest nad Kościołem Boża ręka. Jestem dzieckiem Bożym, wiecie o tym? Bóg przygotowuje w niebie dom dla mnie i Kościół będzie miał jeszcze wspaniałe czasy, bo prawdziwy Kościół będzie mógł powiedzieć temu światu, nieprawda, nienawiść nie jest odpowiedzią, zło nie jest odpowiedzią, śmierć nie jest odpowiedzią, miłość jest odpowiedzią. Ja myślę, że czas prawdziwego Kościoła nadchodzi. Znowu będziemy to oglądać, ponieważ im ciemniej, tym jaśniej światło świeci. Im ciemniej. A nad tym światem dużo ludzi ma problemy, wiecie. Kiedy się z nimi rozmawia, chcą się modlić. Coraz rzadziej mi się zdarza, że człowiek, z którym uda mi się porozmawiać, nie chce się pomodlić. Praktycznie każda osoba, z którą w jakiś sposób, wiecie, ja jestem ostrożny, może nie należę do ludzi, którzy każdemu rozdają broszurkę, kogo mijają. I chwała Bogu za takich z was, co to robicie. Ja po prostu troszkę inaczej. Jak się z kimś zbliżę, z reguły dzielę się świadectwem. Albo chcę się pomodlić. Ostatnio mi się nie zdarzyło, że ktoś powiedział, a tam modlić się, nie będę się modlić. Raczej wręcz przeciwnie. I świeżość tej Bożej rzeki przypomina mi, nie patrz na człowieka, nie patrz na innych, nie ufaj swoim siłom, otwórz się na Ducha Świętego. Bóg mówi, poszukuj mnie całym swoim sercem, tego dzisiaj potrzebujesz. Bóg mówi, nie chcę półmartwego niewolnika, który będzie po prostu Kościół, robota, spanie, jedzenie. Kościół, robota, spanie, jedzenie. Nie jesteś koniem, jesteś Bożym dzieckiem. Bóg ma plan. Psalm 32, z którego chciałbym dzisiaj przeczytać, 32 psalm, 8, 11 werset mówi, pouczę Ciebie i wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył radą, a oko moje spocznie na Tobie. Słyszycie, co tu Pan Bóg do nas mówi? Dla głodnego człowieka ten jeden kawałek będzie miał, nie wiem, to jest woń najlepszego chleba świeżego. Bóg mówi, będę Cię uczył, będę Ci pokazywał, którędy masz iść, będę Ci doradzał i będę patrzył na Ciebie. Czy to nie jest pełna definicja tego, co Duch Święty robi w życiu chrześcijanina? Pouczenie, wskazywanie drogi i doradca. To jest On. Nie bądźcie nierozumni jak koń i muł, mówi Pan Bóg, które wędzidłem i uzdą trzeba wstrzymywać, aby się nie zbliżały. Wiecie, co jest wędzidło, nie? Te uzdy, te różne dziwne rzeczy. Jako dziecko pamiętam jeszcze, kiedy jeździłem do babci na wakacje, to dzisiaj, kiedy się jedzie, wiecie, pod sklep gminny, to najwyżej parę samochodów stoi i park jest. Ale w tamtych czasach, kiedy przyjeżdżałem do mojej babci do Łodygowic, to koło dworca, koło stacji w Łodygowicach stało konie. Każdy miał worek na pysku. Jadły sobie tam jakiś owies i koń, i koń, i koń. 40 rowerów, starych ruskich rowerów. I pełno zwierząt. I każdy z nich miał to wędzidło, te uzdy, te różne rzeczy. Ja nie jestem fachowiec z tym, ale pamiętam, jak to zakładali, to zawsze się zastanawiałem, czy tego konia to nie boli, że mu tam między te zęby wciskają. No ale jakoś nim musieli kierować, bo to koń. I na tym polega, żeby jakoś popracował. I Bóg mówi, bezbożny, 10 werset, ma mnóstwo cierpień. Kto zaś ufa Panu, tego łaska otacza. Weselcie się w Panu, radujcie się sprawiedliwi, śpiewajcie radości wszyscy prawego serca. Bóg mówi, ja nie potrzebuję ludźmi, których będę musiał kierować w ten sposób. Ja chcę ludzi, którzy z radością za mną pójdą i zaczną przynosić owoce. Jakże inaczej Pan prowadzi zakochanych, a jak inaczej reszta świata jest prowadzona. Czasami, kiedy czytamy Stary Testament, widzimy, że nawet wielkie, złe imperia, złych królów, złych władców Bóg używał dla swoich celów, ale ich właśnie prowadził jak tego konia i osła. Ale tych, którzy go kochali zupełnie inaczej. Wiecie, Bóg też nie chce, byśmy się czuli samotni, duchowo porzuceni. On pragnie, żeby za każdym razem, kiedy Boże dziecko patrzy wokół siebie, czuło jego obecność. To jest właśnie, mówiłem dzisiaj o zachęcaniu. Zacznij badać Bożą obecność w twoim życiu. Coraz częściej w ciągu dnia, choćby na 20 sekund miej takie mikro spotkania modlitewne, choćby 20 sekund, pół minuty w korku. Panie, dziękuję Ci, że jesteś blisko, że jesteś obok, że mogę przy Tobie chodzić. Dziękuję Ci, że idę i będę podejmował Twoje decyzje, że będę chodził według Twojego słowa, że mogę tak jak psalmista modlić się. Pamiętacie, jak się król modlił? W czystości serca mego będę stąpał po moim domu. Znienawidzę to, co złe, czy złoczyńce. Po co? By nic ze mnie przylgnęło do mnie. Serce pełne występków odepchnę od siebie. Cały czas chodził w tym, że chcę być blisko Pana. Od Boga człowieka zawsze oddziela to samo grzech. I teraz do czegoś tu idę. W miarę jak czytamy Słowo Boże, widzimy, jak wiele Pan nas musi jeszcze nauczyć i jak mało wiemy. I poszukując w Słowie Bożym, grzebiąc w Słowie Bożym, prosząc: Boże, mów do mnie, niech Twój Duch Święty to we mnie wkłada, żebym to słyszał, kiedy jadę samochodem, kiedy idę po drodze, gdzie to mnie pościla, ja z tego czerpię siłę. Życie jest pełne stresów. Czasami mam, wiecie, taki dzień, że mało, że mam swoje stresy, to mi jeszcze ludzie przyniosą parę innych stresów. I tak samo wy macie, prawda? Ale nauczyłem się właśnie czerpać z tej siły od Pana i w miarę jak czytamy Słowo Boże, widzimy, że Bóg nas chce uczyć, chce nas prowadzić i tam w Nim znajdujemy prawdę. Prawda powoduje, że musisz według niej żyć. Prawda jest jak światło. Prawda powoduje, że chcesz według niej chodzić. I dopóki człowiek nie zna prawdy, to nie wie, po co żyje, gdzie idzie i co robi. I w tych dniach ostatecznych, w których nam przychodzi żyć, Duch Święty stawia nas przed pewną prawdą. Teraz dopiero zaczyna się życie, wybór, droga. My mówimy, że Jezus to jest kto? Droga, prawda i życie. A pomyśleliście, co jest odwrotnością tego? Co jest odwrotnością drogi, prawdy i życia? Odwrotnością drogi, prawdy i życia są bezdroża, kłamstwa i śmierć. Innymi słowami, bezdroża to jest, kiedy człowiek nie wie, po co idzie i dokąd idzie. Kiedy żyje i właściwie, gdyby na siłę czasami Bóg mnie nie ratował, gdybym tego wędzidła nie miał, to może bym się pogubił? Takie bezdroża, kłamstwa, kiedy nie wiem naprawdę, gdzie jest prawda i śmierć, kiedy nie mam wieczności, nie mam Królestwa Bożego. Królestwo Boże jest wspaniałą obietnicą dla Ciebie, od Boga. A więc można wybrać bezdroża kłamstwa i śmierć, albo drogę, prawdę i życie. I z niej czerpać. Wiele to kosztuje. Ewangelia nie jest za darmo. Pamiętam wiele, wiele lat temu, trochę ponad 20 lat miałem, byłem początkującym pastorem, misjonarzem. Mieliśmy taki plakat. Niebo jest za darmo. Wiecie, właściwie to jest prawda. Ale nagle odkryliśmy, że z jednej strony to jest prawda, ale z drugiej strony nie do końca. To jest trochę tak jak, nie wiem, czy byliście kiedyś nad morzem. I nad morzem, jak się idzie w kierunku plaży, są takie kioski, przynajmniej w Polsce. Bo w innych krajach może tego jest mniej, ale w Polsce, jak się zanim dojdzie na plażę, to trzeba przez rynek przejść. I na niektórych z tych budkach, wiecie co pisze? Upominki, podarunki. Czyli gdybyś wszedł do środka i powiedział, można dostać jeden, bo tu pisze, że tu dają upominki, podarunki, dostałbyś czy nie? Musisz zapłacić. To są upominki, podarunki, ale nie dla ciebie. I trochę tak jest, wiecie, z niebem. Że nie my musimy zapłacić, bo nas na niebo nie stać. I my siebie nie możemy odkupić, ale był ktoś, kto to, co my otrzymujemy z miłości za darmo, musiał to zapłacić. To jest właśnie tak jak podarunek kupiony nad morzem. Z miłości do osoby, którą kochasz, pamiętając o niej, kupujesz coś i dajesz tej osobie, ale ta osoba dobrze wie, że chociaż ona to dostaje za darmo, ty musiałeś za to zapłacić. I tak jest ze zbawieniem. My to otrzymujemy darmo, z łaski, przez wiarę. To jest Boży dar, aby się kto nie chlubił. Ale tak naprawdę została zapłacona wielka cena. I jeżeli teraz przyjmujemy to i wchodzimy w Boże Słowo i Duch Święty nas zaczyna prowadzić, to chcę wam powiedzieć, kończy się festiwal tego, co nam się wydaje, że jest darmowe i się nam należy. To nie jest prawda, że w Biblii wszystko jest za darmo. Kiedy uważnie czytasz Biblię, zobaczysz, że za wszystko trzeba zapłacić. Karą za grzech jest śmierć. Darem łaski Bożej jest życie. To życie jest dla nas za darmo, zapłacił nam za to Jezus. Ale jeżeli chcemy z Jezusem chodzić po tym świecie, to również zapłacimy cenę. Prawie wszystko, o czym mówi Biblia, wiele kosztuje. Popatrzcie na historię Kościoła. Kościół płacił niesamowitą cenę za to, że był wierny Jezusowi. Bardzo często nie za to zabijali chrześcijan, co mówili, a za to, kim byli. Dokładnie za to samo zamordowali Zbawiciela. Nie za to, co mówił, ale za to, kim rzeczywiście był i co z sobą przyniósł. Dlaczego, myślę, dzisiaj Kościół tak często uwierzył, że jest jakaś taka promocja, przecena, że jesteśmy coś jak supermarket, że akurat teraz jest za darmo? Drogoście bowiem kupieni, mówi Słowo Boże. Biblia nie mówi, że to nie przejmujcie się, drogoście bowiem kupieni. Nie złotem, nie diamentami, nie srebrem. Drogocenną krwią Jezusa. Jeśli w tym chodzicie, to będą żądać od was drogiej ceny, ceny świadectwa. Wczoraj, kiedy sobie z rodziną czytaliśmy Słowo Boże, to było wczoraj czy dzisiaj rano? Wczoraj wieczór, nie? Czytaliśmy o tym, że kto się mnie zaprze, tego Bóg mówi, ja się zaprę. Kto się mnie zaprze przed tym grzesznym światem, przed tym wierołomnym, niedobrym otoczeniem, tego Jezus mówi, ja się zaprę przed aniołami. Ponieważ Ewangelia polega na tym, że jej drogocenność, jej światło musi być widoczne. Gdy Żydzi w to uwierzyli, straszny dołek wpadli. Uwierzyli, że wystarczą ich tradycje. Uwierzyli, że wystarczy, że pochodzą od Abrahama. Uwierzyli, że wystarczy, że mają świątynię. I prorocy zaczęli ich otrzeźwiać. I mówili, przestańcie mówić świątynia, świątynia, świątynia pańska jest tu. Przestańcie się oszukiwać. Izajasz i inni prorocy mówili, przez nich Duch Święty mówił, przez Boga, wcale mi nie zależy, żebyście chodzili i żeby wasze usta były pełne słów, ale chcę, żeby waszym sercem, żebyście przylgnęli do mnie. I pewnego dnia do takich właśnie ludzi, którzy tak sobie chodzili do świątyni, patrzyli na wszystkich z góry, czuli się świetnie, przychodzi Jan Chrzciciel. I zaczyna mówić do tłumów, czytamy w Ewangelii Łukasza. Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby się dać ochrzcić przez niego, plemię żmijowe. Co to są za tłumy? To byli faryzeusze, uczeni w piśmie, ludzie, dyskusje prowadzili. Plemię żmijowe, któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? Pomyślcie, co on mówi. Kto wam to podpowiedział, że da się jakoś uciec? Jak oni próbowali uciec? My mamy ojca Abrahama. Mamy tradycję, dajemy dziesięciny, my robimy to, to, to robimy. Ale Jan co innego do nich mówi, czy Duch Święty przez niego woła, sam Bóg. Wydawajcie więc owoce godne upamiętania, a nie próbujcie wmawiać w siebie, ojca mamy Abrahama. Bo relacja nasza nie jest z Abrahamem. My nic z niego czerpiemy, prawda? Ojca mamy Abrahama, powiadam wam bowiem, wracam do tekstu, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. I tu jest ciekawe słowo. Dlaczego? Widzicie, mam takie ciekawe narzędzie dzisiaj, pożyczyłem sobie. Wiecie, co to jest? A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień rzucone. Czy to wygląda na narzędzie pieszczot? Zabawy. Bóg mówi, że zamierza coś oddzielić, ponieważ w Ewangelii albo coś jest złączone, albo coś jest rozdzielone. To, co widzimy, musi być połączone z tym, co niewidzialne. Ale kiedy się oszukujemy, że to, co niewidzialne, pochodzi od Boga, wtedy Bóg mówi, ja to oddzielę, ponieważ dłużej tak nie będzie. Bóg mówi, ja to oddzielę i dłużej tego tak nie zostawię. I mówi do nich tak, nie ma gdzie uciekać, to nie jest wyjście z sytuacji. Kto wam powiedział, że macie uciekać? On mówi, nie ma gdzie uciekać. Wspominaniem przodków. Ilu kaznodziejów w naszym zborze już tu z siekierą wam głosiło? Że po nabożeństwie, gdybyście chcieli zdjęcie, to 100 koron od osoby służę. Narzędzie do oddzielania. A oni myśleli, że możemy wspominać przodków, przypominać sobie zasługi naszych dziadków, knuć podstęp, dlatego nazywa ich żmije. Ale Bóg mówi, tego się nie utrzymacie. Wiecie, czym była ta siekiera? Jan nie mówił o takiej siekierze. Mówił o Bożym sądzie, który oddzieli. I jeżeli nie będziemy połączeni naszym życiem z Bożym życiem, z Jezusem Chrystusem, to się nie ostaniemy. Bóg zna ludzi, którzy mają w sobie nowe życie, a nowe życie poznajemy po tym, że przynosi nowe owoce, których wcześniej nie przynosiło. Jeżeli w moim życiu nie ma nowych owoców, tylko są te same, co zawsze, to po co się oszukiwać, że mam nowe życie? I chcę wam powiedzieć, jest wiele zachęty dla chrześcijan. Bóg dlatego to mówi, żebyśmy się opamiętali i żebyśmy w czasach, kiedy trzeba Kościoła, który będzie miał odwagę do kochania, do wybaczania, do miłowania, trzeba takiego. Bóg wie, że potrzebuje ten Kościół zachęty i to jest radykalne słowo. Rzadko używam określeń, że Bóg chce, wiecie, nie chcę tu stać, jakiś mądry się znalazł i wie wszystko, co Bóg chce, ale wiem jedno, że On na pewno chce, żeby nasza droga za Nim była bardzo radykalna. My mamy nawet problem ze słowem radykalny. Niektórzy myślą, że radykalny to jest taki, co warczy na wszystkich braci, cytuje starych kaznodziejów i ma tylko wybrany rodzaj muzyki, którą słucha. I mówią, to jest radykalne. To nie jest radykalne. No właśnie, co znaczy być radykalnym, wiecie? Powiem tak. Jak nie wiem, jakie jest znaczenie jakiegoś słowa, to zawsze idę sobie do słownika języka polskiego w moim wypadku. Że niektórzy z was tutaj na sali obecni skorzystają ze słownika słowackiego albo czeskiego. Ale ja popatrzyłem w słownik polski i widzę, jak bardzo się dzisiaj zdewaluowało. To słowo już w ogóle wielu ludzi nie rozumie go. A więc najpierw słownik. Co to znaczy radykalny? Teraz pomyślcie, my mówimy o byciu radykalnym dla kogo? Dla Jezusa. I teraz słuchajcie, co znaczy słowo radykalny? Radykalny po polsku na razie znaczy bezkompromisowość, rozumiemy to słowo, ono samo za siebie mówi, bezkompromisowość, czyli bez kompromisu. I stanowczość. Stanowczość to znaczy, że nie tak łatwo zmienić kierunek, że człowiek nie jest jak chorągiewka na wietrze. Chorągiewka dzisiaj jest w tą stronę, a jutro jest w tą. Ona nie jest stanowcza, prawda? Nie wiem, czy sobie teraz kojarzycie z tym słowem, że nasi, można już powiedzieć, dziadkowie, nawet nie ojcowie, nazywali siebie, jacy chrześcijanie? Stanowczy. W czym oni byli stanowczy? W tym, że nie wiem, byli niemili dla innych? Oni byli stanowczy w tym, że postanowiłem pójść za Jezusem, nie wracam już. To była ich stanowczość. W polityce na przykład radykalizm oznacza kierunek zmierzający do wprowadzenia zasadniczych zmian w życiu społecznym i politycznym. Też słownik, ale to zapomnijcie, nieważne. Teraz jeszcze lepiej wam powiem. Teraz przechodzimy do hebrajskiego. Słowo radykalny, tłumaczone od, wiecie, jako takiego słowa hebrajskiego, czy od tego jego znaczenia, oznacza coś, co mnie kompletnie zaskoczyło. Wiecie, co oznacza słowo radykalny? Radykalny oznacza dojść do korzenia problemu. Do samego korzenia dojść i sprawdzić. To jest radykalny w języku hebrajskim. Albo dojść do korzenia wydarzenia. Dojść do korzenia wydarzenia. Czyli głęboko się przypatrzyć, co z czym ma związek, skąd pochodzi. To jest radykalne. I teraz słyszycie, radykalne chrześcijaństwo upewnia się za każdym razem o tym, co powiedziałem na początku, jak się modlił król Dawid. Sprawdź, czy jestem na drodze właściwej. Sprawdź, czy wszystko jest tak, jak trzeba. Jest taka przepiękna pieśń, ja nie pamiętam, bracie dyrygencie, czy ona jest w piewniku Pielgrzyma, czy Wędrowca? Wszystkie moje źródła w tobie są. To jest Pielgrzym, czy Wędrowiec? Nie pamiętasz. Nie pamiętacie, nie ma takich, czyli pomyłujmy się z innym. Jest taka pieśń, że wszystkie me źródła w tobie są. Korzeń, źródło, to jest bardzo blisko siebie. Wiecie, wszystko to, teraz wyobraźcie sobie, korzeń jest pod ziemią. Korzeń to jest to, czego nie widać, prawda? Wszystko to, co widać, jest wynikiem tego, czym tak naprawdę jest korzeń. I teraz radykalizm polega na tym, że upewniam się, co tam jest w tym korzeniu. I radykalne chrześcijaństwo. Teraz zobaczcie, kiedy słowo radykalne rozumiemy, to jeszcze jak zrozumiemy słowo chrześcijaństwo, a w języku polskim to chrześcijaństwo to jest takie trochę podstępne słowo. Wiecie czemu? Bo bardzo dużo ludzi myśli, że chrześcijanin to jest ktoś, kto się ochrzcił. Myśli chrzest, chrześcijanin. Tylko w języku polskim jest taka zbieżność i w niektórych słowiańskich językach. Już w angielskim go na przykład nie ma. Chrześcijanin, bo chrzest to jest baptyzm, to jest zupełnie co innego. A chrześcijanin to jest ktoś, kto przylgnął do Jezusa. Co jest, kto jest jego naśladowcą. Można by powiedzieć, to jest może troszeczkę takie nadinterpretacja słownikowa, ale słowo chrześcijanin możemy tłumaczyć, jak mówię, lekko nadinterpretuję, jako przyklejony do Chrystusa. Chrześcijanin jest od słowa Chrystus, a nie od słowa chrzest. I teraz sobie rozumiejąc to słowo i rozumiejąc radykalny, wyobraźcie sobie, bezkompromisowy w naśladowaniu Chrystusa. Bezkompromisowy w prawdzie, bezkompromisowy w życiu, bezkompromisowy w drodze za moim Panem. Jestem człowiekiem patrzącym na Jezusa. Jeśli Jezus kochał grzeszników, ja ich mogę kochać. Jeśli Jezus wybaczał, ja mogę wybaczać. Jeśli Jezus wierzył, że Ojciec na czas wszystko uczyni, i ja mogę wierzyć. Jeśli Jezus wierzył, że wszystko skończy się dobrze, i ja mogę wierzyć, że wszystko skończy się dobrze. Dojść do korzenia problemu. Słowo Boże uczy nas, że żyć radykalnym życiem to jest czerpać z korzenia, z Jezusa Chrystusa. Każdy inny korzeń produkuje tylko roślinę, która tak naprawdę zostanie co? Widzicie teraz, jeśli to się nazywa sąd, to Jan mówi, już sąd do korzenia jest przyłożony. Wiecie, co to oznacza? To jest dobra nowina dla was. Bo kiedy ten sąd przejdzie, to oznacza, że kłamstwa już nie będzie, zła już nie będzie, chorób już nie będzie, smutku już nie będzie, że wszelki korzeń, z którego rodzi się wszelkie zło, zostanie usunięty, a ci, którzy się w tym pławili i tym cieszyli, mają problem wtedy. Jedyny sposób, by Bóg mógł coś uczynić, to pozwolić, by Mu poprowadzić, by wejść głęboko do korzenia naszego życia i urodzić nas na nowo. Ostatnio często to głoszę, wiem, że słyszeliście wiele razy z moich ust, ale powtarzam to często na różnych konferencjach i miejscach, gdzie jadę, że tylko to, co przyszło z góry, może pójść do góry. To, co przyszło z nieba, może pójść do nieba. Dlatego musisz narodzić się na nowo. Musisz narodzić się na nowo. To jest w języku rosyjskim dokładnie jak jest rodzica w słyszy. Dobrze mówię? Rodzić się skąd? Z góry. Narodzić się z góry. Co przyszło z nieba, może pójść do nieba. Jeśli nie będzie zdrowego korzenia, nie będzie dobrego owocu. Jeżeli pójdziesz i macie jakąś ładną jabłonkę na waszej działce, wyobraź sobie, że ją utniesz i postawisz sobie koło domu. Ciekawe, czy za rok będziesz miał owoce. Za rok uschnie. I tak właśnie uschnie zło, kiedy przyjdzie sąd. I widzicie, dlaczego świat patrzy na sąd i mówi, boimy się. Czytają objawienie i widzą tylko to. Sąd. A my czytamy objawienie i mówimy, Boże, śmierć zostaje do końca zniszczona. Zło zostaje obcięte, zło zostaje usunięte. Dawajcie owoce godne upamiętania, mówi Duch Święty. Jeśli ich nie ma, znaczy, że coś chorego jest w korzeniu. Ale jest rzeka, która uzdrawia. Jest uzdrowiciel. Macie Zbawiciela, który wcale nie jest szybki do tej siekierezady, wiecie? Jezus wcale nie chodził po ziemi i nie mówił, dawajcie te siekiery, gdzie te siekiery, już tu z tym skończymy. Wręcz przeciwnie, pokazywa nam siebie jako tego, który mówi, zachowaj jeszcze jeden rok. Daj mi zmienić jego otoczenie, okopać go, troszeczkę poruszyć mu wszystkie sprawy. Daj mi nawieść go, czyli nowe treści, nowe znaczenia, nowe sprawy włożyć w jego życie. A może na następną wiosnę. Może na następną wiosnę pobiegnę do niego z radością. Może na następną wiosnę nareszcie nie będzie samych liści, a Bóg usłyszy, Zbawicielu, kocham cię. I moja miłość jest moim owocem pierwszym. Naśladowanie Ciebie jest owocem. Bożym planem nie jest pusty sad, pełny szumiących drzew, ale sad pełny owoców, owoców, które będą krzyczeć światu o Bogu, o Duchu Świętym. Zacznijmy od jednego owocu, ale prawdziwego. Głęboko ukryte korzenie czasami trzymają mocno człowieka w jego winach, brudach. Bóg mówi, to musi być ucięte. Siekiera przyłożona. Tak dalej być nie może. Bo Bóg widzi, że są takie drzewa, których owoc jest bezużyteczny, trujący. I może sobie człowiek mówić, a mnie to nie dotyczy. Raczej idźmy do Jezusa. Zbadaj mnie, Boże. Panie, czemu koło mnie ciągle jeszcze są spory? Czemu ciągle to i tamto mnie denerwuje? Czemu nie mam w sobie dość pokory, cierpliwości? To są pytania, które ja sobie zadaję. To nie są przykładowe pytania. To są rzeczy, które mi się dzieją. Są sprawy, które ciągle nie umiem, tak wiecie, jak to mówią, przełknąć. Myślę, skąd ja to czerpię? Nie chcę mieć żadnego łączności ze złym korzeniem. Chcę mieć tylko w Jezusie być zakorzeniony. To jest to, co pragnie moje życie. Faryzeusze wydawali się ludźmi zakorzenionymi, prawda? Jak ich spotykał taki przeciętny człowiek, to myślał, wow, ci to wiedzą, ci to mają korzeń, ci to rozumią, a Jezus pokazał, że oni są trucizną z tym wszystkim, co z tym robią. Mimo, że mija 2000 lat, Pan wzywa przez Ducha Świętego, by Kościół brał z korzeni. Gdzie to nie jest tak, że ostatni raz 2000 lat temu Bóg odwiedził ziemię, a teraz ją po prostu zostawił. Boże życie, Jezus żyje i Kościół ma pełnię Ducha Świętego. Problemem jest to, że czasem żeśmy ten korzeń zostawili. Taki i źle się odżywia, poszedł nie tam, gdzie trzeba. Widziałem kiedyś ciekawy taki obraz, gdzie cały uschnięty las. Było lata temu. Dzisiaj, wiecie, rzeki są czyste i są w nich ryby. Kiedy byłem dzieckiem, było wiele rzek, po prostu szara woda płynęła, rzeka była martwa. Nie wiem, czy to też tak było. Ale pamiętam takie rzeki, że po prostu strach było przejść koło nich. Wiecie co, koło tych rzek nie było życia. Ponieważ czasem była taka trucizna.
Ale Bóg ma coś pięknego dla nas tutaj. A jeśli korzeń jest święty, mówi Rzymian 11, to i gałęzie. Słyszycie? Jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Troszkę w innym kontekście jest oczywiście ten werset, ale jest prawdą Bożą. Musiałbym go przeczytać w całości, żeby zachować tu kontekst, ale ja chcę wam tylko tą jedną prawdę tu pokazać, że jeśli korzenie są wrośnięte w Chrystusa, w jedyną pewną skałę, grunt, to zmienia się cała roślina. A jeśli korzeń jest święty, to całe drzewo jest święte. I Słowo Boże pokazuje, że można wiele sobie wmawiać odnośnie tradycji. Ale naszym korzeniem musi być żywy Jezus. Zobaczcie, jeśli Żydom nie pomogło to, że mieli ojca Abrahama, bo Bóg im powiedział, ja sobie mogę z tych kamieni zrobić dzieci Abrahama. To nie o to chodzi. Katolikom nie pomoże to, że miał wierzącego babcię, wierzącego dziadka i papieżem był Polak na przykład. Ja sobie kiedyś tak myślałem, że dziadek wierzył, babka wierzyła, tata wierzył, mama wierzyła trochę, to chyba mi już starczył, za mnie tam wymodlili. Zresztą nawet nieraz koledzy moi słyszałem, gdzie zanim się nawróciłem, czasami się pytałem kogoś, idziesz dzisiaj na nabożeństwo, a już się nachodziłem, już starczy. Tak żeśmy myśleli, tym była dla nas wiara, nie znaliśmy się. Czechom nie pomoże, że mieli Husa i że jesteśmy, nie wiem, owocem przebudzenia przed wiekami. Protestantom nie pomoże to, że kiedyś postużyliśmy za jakąś formułkę przyjęcia Pana Jezusa. Nie pomogą wspomnienia, z których tworzymy tradycje. Nie pomogą wielcy przodkowie. Bóg chce mieć dzisiaj owoce godne upamiętania. Powiem to tak, prościej. Nikt nie oszczędza suchego drzewa tylko dlatego, że podobno w czasach naszego dziadka 40 lat temu dawało ładne gruszki. Wyobraźcie sobie, chcecie uciąć drzewo w sadzie, a on, nie, no słuchaj, 40 lat temu jednak jabłka dawało. A mówisz, no, ale dzisiaj siekiera jest przyłożona. Przyłożona. Jednak Jezus mówi jeszcze raz, nawoże, okopie, ratuje. Jest gotowy w każdej chwili zaopatrywać. Pomyślcie, to się tyczy nas. Jeżeli nie widzisz w swoim życiu owoców Ducha Świętego, jeżeli widzisz, że przez ostatnie lata twoje chrześcijaństwo właściwie cię donikąd nie zaprowadziło, jak byłeś niewolnikiem grzechu, tak jesteś, jak byłeś niewolnikiem tradycji, może tak jesteś, a może po prostu spokojnie sobie żyjesz i nie bardzo widzisz, że Bóg jest obecny, to jest dzisiaj dobry czas, żeby powiedzieć, Panie, potrzebuję życia od Ciebie. Potrzebuję być jak drzewo zasadzone nad wodami, które przynosi owoc w czasie swoim, a liść jego nie więdnie. To też psalmy. Głębiej do korzenia, jeśli ustami swoimi wyznasz. To nie jest trudne przy odpowiednich okolicznościach. I w sercu uwierzysz. To jest trudniejsze. To będziesz zbawiony. Że Jezus jest Panem, to będziesz zbawiony. I teraz widzicie, jeśli ustami swoimi wyznasz, to nie jest do końca prawda. Wyznanie ustami to jest tylko pół. W sercu uwierzyć. Wiara w sercu zdecyduje o owocu, jaki przyniesie nawrócenie. Nie to, co mówimy, ale to, kim jesteśmy z głębi serca, powoduje, co naprawdę robimy, jakie mamy świadectwo i owoce. Problemem ludzi nie jest to, co mówią ustami. Dlaczego mamy w urzędach pełno pieczątek, kamer, podpisów, pieczęci i zamków? Bo ludzie mówią ustami jedno, a potem robią drugie. Jak się pożycza pieniądze z banku, na przykład idziesz i mówisz, potrzebuję pożyczyć, nawet nie wiem, powiedziałbyś, no z 10 tysięcy, to i tak ci podsuną co? Do? A czemu nie? Przecież no chyba mi wierzycie, że oddam, no nie przesadzajcie. Wierzymy. Ale niech decyzja będzie z serca. Podobnie z naszymi słowami. Serce jest zapieczętowane. Tam przemiana odnosi się nareszcie. Bóg musi dokonać swojego dzieła do korzeni naszego życia. A ta świeckość taka, wiecie, to przywiązanie do świata jest trochę jak chwasty w ogrodzie. Kosiliście kiedyś kosiarką chwasty, nie? Ja jestem zdziwiony. Słuchajcie, jakbyś po kwiatkach przejechał kosiarką, to nigdy więcej by tam nie urosły. Przynajmniej większość. A jak mam taki wielki chrzan w ogrodzie, już parę razy po nim przejechałem kosiarką, ale on i tak ciągle rośnie szybciej niż trawa, bo siekierę czy kosiarkę nie wystarczy tutaj użyć. Trzeba się dobrać do korzenia, a wtedy już nie urośnie. To takie zaniedbane miejsca w ogrodzie i zaniedbane miejsca w życiu. Zły korzeń będzie rodził zły owoc i tego nic nie zmieni. Musi być wyrwany. A zakorzenieni w Chrystusie, choćby świat próbował ich wyrwać, zawsze będą wzrastali na chwałę Bożą. Niech Pan was błogosławi w takiej decyzji. Panie, chcę przynosić Twoje owoce. Ja, niedoskonały człowiek. Ja wiem, że kiedy patrzymy na siebie, możemy widzieć swoje wady i niedoskonałości, ale wiecie, to jest dobrą wiadomość, że kiedy Go ujrzymy, będziemy do Niego. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że kiedy Go ujrzymy, to na przykład spojrzysz na mnie i powiesz, o, Mirek, ale to już nie jest ten Mirek, co go znałem, co ciągle kłopoty mi robił. Jakiś podobny do kogoś. Ja wiem do kogo. Bo kiedy Go spotkamy, będziemy kimś innym. Wstańmy, podziękujmy Panu Jezusowi za Jego dobro w naszym życiu. Panie, wywyższamy Ciebie i prosimy Ciebie, aby nasze życie było pełne owocu Ducha Świętego. Aby nasze życie przyniosło Tobie chwałę, radość i pożytek temu światu. Proszę Ciebie, kierujmy oczy, me serce na Twoje słowo z taką siłą. Daj mi, Panie, ciągnąć z tego jak z rzeki wody żywej. Dziękuję Ci za źródła wody żywej, które mogą pójść na najgłębsze korzenie mego życia. W Tobie, Panie, moje źródła, w Tobie moja siła. Proszę Ciebie, Panie, abym widział, abym odczuwał, abym radował się tym, jak Ty przemieniasz życie moje, moich dzieci, rodziny. Daj nam wszystkim radować się Twoją obecnością i działaniem w naszym życiu. O to Ci dziś prosimy w imieniu Jezusa. Amen.
Postanowiłem iść za Jezusem. Postanowiłem iść za Jezusem. Postanowiłem iść za Jezusem. Nie wrócę już, nie wrócę już. Chociaż samotny tą drogą idę. Zabierz świat ten.